Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
Ubrania, buty, kosmetyczka i co jeszcze? Szybko zrozumiałam, że przedmioty drogie mojemu sercu byłyby ważniejsze od rzeczy użytecznych. Krzyż, który przez 150 lat towarzyszył śmierci najstarszego członka rodziny. Teraz przyszła moja kolej. Rodzinne pamiątki, listy, pierwsze rysunki moich dzieci. To ważne pytanie. Jak spakować moje życie do jednej walizki?
Pierwsze wrażenie to jest jakaś logorea, mnóstwo słów, obrazów, ale rozumiem, Alku, że to jest efekt zamierzony.
Jak najbardziej. Jak Państwo wiecie, Reni jest dużą galerią, a opowieść jest rzeczywiście panoramą współczesności, więc jak zmieścić, znowu może nawiążę do Agnieszki, jak zmieścić taki duży temat w tak małej przestrzeni.
Opowieść jest rzeką właściwie, taką, która ciągle płynie.
Dokładnie tak. No w każdym razie
doszedłem... Powiedz, gdzie jesteśmy?
Tak, jesteśmy w Muzeum Mozart, w takim oddzielnym budynku, co było też ważne w tej koncepcji, to jest budynek Galeriere, czyli tak naprawdę historycznie rzecz biorąc to jest miejsce wejścia do fabryki Schindlera. I ona jest zresztą odrestaurowana zgodnie z intencją konserwatora, więc ona to już jest jakiś element historii, w której się pomieszczamy. Wystawa jest podzielona na dwa zasadnicze człony, to znaczy jeden na dole to jest, powiedzmy sobie, taka przestrzeń afirmacji.
Tu jesteśmy.
To afirmacja polega na tym, że odnosimy się bezpośrednio do roku wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, no i egzodusu Ukraińców do Krakowa oraz czegoś, co na skalę globalną, co sprawdziłem, nie miało miejsca, czyli pomocy Krakowian, a w zasadzie Polaków, Ukraińcom czy osobom uchodźczym w tamtym czasie. No, 90% poparcia dla uciekinierów i jesteśmy w sytuacji rzeczywiście krytycznej. Jak nawiązać do historii Krakowa, w którym można by jakąś analogię znaleźć. I przypomniałem sobie oczywiście rzecz niesłychaną, mianowicie najważniejszą moim zdaniem wystawę z okresu PRL-u w Muzeum Narodowym w Krakowie, Marka Roztworowskiego, Polaków portret własny. No, skala tej pomocy kojarzy się z pewnym ruchem, który mógłby pretendować do takiego opisu rzeczywistości.
To jest coś niesamowitego, dzisiaj trudno to sobie wyobrazić.
Bo tak naprawdę w ogóle zwróciło mi na ten fakt, że to jest, że bierzemy udział w jakiejś sytuacji rzeczywiście szczególnej, dziennikarze zachodni, którzy się pytali, no dobrze, gdzie są te obozy uchodźcze? Prawda? Wiadomo było, ile set tysięcy ludzi trafiło do Krakowa, gdzie oni są. A ja akurat byłem zaangażowany, akurat Maniucha Bikont zadzwoniła do mnie z Warszawy, że jej przyjaciółka z Nowego Jorku, przyjaciółka z Odessy zmierza do Krakowa i czy można by jej pomóc. Akurat tak się złożyło, że jechałem z kolei do Teatru Słowackiego, gdzie mój syn, jak wiadomo, tam zarządzał ekipą pomocową, żeby oświadczyć, że galerię zamykamy i będziemy przyjmowali osoby uchodźcze. Tak też się stało, no ale w międzyczasie już nie dojechałem do tego Słowaka, bo się zająłem miejscem jakby bezpośrednio z kontaktu nowojorskiego. No i tak też się cały 4 rodziny, 5 samochodów, 5 kobiet z dziećmi, psami, rodzinami, dobytkiem i tak dalej zjawiło się w galerii Apteka Janickiej Galerii na Józefińskiej. I tak to się wszystko zaczęło.
Ta przestrzeń, w której dzisiaj rozmawiamy i się spotykamy, czyli parter Galeriere, powiedziałeś, że to jest przestrzeń afirmacji, czyli rozumiem, że zaczynasz od tego, co było zaraz po wybuchu wojny, od tego wspaniałego entuzjazmu, nikt nie pytał za ile, dlaczego, po co, po prostu wszyscy otwierali swoje domy, większość osób tak w Polsce zareagowała. Co się udało tutaj pokazać i w ogóle jak myślałeś o wystawie? No, słowo jak, wystawa też nie jest takie.
Tak jest, to w ogóle jest dość dziwny twór, mogę by powiedzieć w ten sposób. Tak, tak, bo to jest jednak jakiś przestrzeń totalnie zaaranżowana i zasada była jedna, o której się trzymałem. Mianowicie doszedłem do wniosku, że nie ja będę szukał tych artefaktów, które zaświadczają o tym ruchu, o tym szczególnym czasie w Krakowie, tylko że rozpiszemy zaproszenie do Krakowian i kto zechce, ten podaruje, czy przekaże nam na jakiś czas przynajmniej tej wystawy artefakt, który opowiada o tych relacjach. To dotyczyło też, ale nie wprost, artystów, bo jak zobaczysz, mamy tutaj Jasię Pawlik z Sonią, artystkę, która pokazuje tu wideo, które nawiązuje do kijowskiego Majdanu. Z drugiej strony jest moja praca ze Swirża, z już czasu wojny, bo ja tam regularnie jeżdżę, pokazując rzeczy, które dzieją się w Krakowie i performance'y, które są związane w tych relacjach polsko-ukraińskich, więc to jest taki jakby na bieżąco komentarz tego, co się w tych relacjach na poziomie kultury dzieje. Z trzeciej strony mamy rzecz, no, która stała się tu symbolem wystawy, czyli Marysi Sużyckiej, Morstin, jest ceramiczne serce. Ceramiczne serce, które, no oczywiście nie będę tu tłumaczył symboliki tego, bo
wygląda
to jest oczywiste.
Wygląda jak serce.
Wygląda jak serce, ale co ciekawe, ono jest produkowane, można tak powiedzieć, czy tworzone w Piwnicy Powszechnej, czyli z kolei takie ogrona osób, które są niezwykle były zaangażowane, po dziś dzień są zaangażowane w pomoc osób uchodźczych po dziś dzień, nie tylko z Ukrainy zresztą. I między innymi Marysia prowadzi tam warsztaty ceramiczne i to serce jest jednym z kilkunastu wykonanych w tej pracowni, przy współpracy też z Ukraińcami, które były dedykowane aukcjom na rzecz pomocy Ukrainie. Więc jest to na dwóch poziomach symboliczny element. No i mamy oczywiście opis, taki synopsis króciutki, nawiązujący do portretu Polaka Ukraińskiego Marka Rostworowskiego. Co dla mnie o tyle jest bardzo istotne, że drugim elementem, który się poza masą i opowieścią o nas w kontekście ruchu, no, pewnych historycznych wydarzeń, jak pamiętamy, ostatni element tej wystawy to było lustro. No lustro.
Przeglądaliśmy się.
Dokładnie, przyglądaliśmy się w lustrze, co oczywiście metaforycznie będzie powiedzieć, że w tych tysiącach, bo dokładnie było 1000 obiektów, które opowiadały o historii Polski, że na końcu byliśmy my, tu i teraz. No i oczywiście gdzieś w głowie się rodziło pytanie, no jak my w tym żywiole historycznym sobie radzimy, co od nas zależy, na ile każdy z nas może w tej rzeczywistości coś zmienić. No i to jest ta analogia, która tutaj nas spotka na samej górze, bo na drugim piętrze zobaczymy coś, co dotyczy już teraźniejszości.
To zanim do teraźniejszości, bo to jest na pewno mniej przyjemna część wystawy, to powiedz jeszcze, tu już krótko, mamy mnóstwo takich lalek, które ostatnio byłam w Kijowie i podobne lalki są sprzedawane. Już oczywiście turystyka tam nie kwitnie w tej chwili, ale trochę lalek jeszcze jest.
Tak, to bardzo ciekawe, bo to są tak zwane motanki. Motanka polega na tym, że jest, no, trochę jak sama nazwa wskazuje, jest motana, czyli ona jest symbolicznie wykonana bez użycia ani nitki, żadnego ostrego elementu, czyli nie ma nożyczek, ani szpilek, nic takiego tutaj nie wiem. Ale co to znaczy? Bo to jest tak naprawdę z czasów jeszcze przed, prawda, okres słowiański, prawda? I to jest po prostu talizman. Tak, tak, to na 100%, bo to może się kojarzyć, bo one mają krzyż, niektóre mają krzyż na twarzy, co może się kojarzyć z chrześcijaństwem. Otóż nie. To jest odniesienie się do pewnego idei motanki, która jako obiekt darowany komuś bliskiemu albo osobie, której chcemy za jakąś rzecz podziękować, w kontekście talizmanu ma służyć osobie obdarowanej. Dlatego ta motanka nigdy nie ma twarzy. I ona albo jest gładka, albo rzeczywiście ma ten symboliczny krzyż. Nigdy nie ma tam żadnych atrybutów twarzy ludzkiej. No a oczywiście w kontekście Polaków, portretów własnych, no to jest ciekawa koincydencja
i też
taki pomysł.
To jest mocne, tak.
Dokładnie.
mnóstwo zdjęć. Wyjdźmy tylko z przestrzeni dźwięku, bo trochę nas zagłusza.
No tak naprawdę jak się tu wchodzi do obu zresztą pomieszczeń, to mamy poczucie palimpsestu. To są nakładane się nie tyle, że z jednej strony i obrazy, co zobaczymy na górze, ale też i dźwięki. I w tym akurat w wypadku w tej przestrzeni bieli i tu, gdzie są motanki, ale też są inne artefakty, bo na przykład widzimy bombę, która została strącona nad Kijowem i podarowana jednemu z ludzi, którzy z pomocą do Ukrainy jechał, bo to też i takie darczyńcze elementy tu się pojawiają, więc zupełnie z innej kategorii emocji. To mamy też i mozaikę, która pokazuje, to są tysiące zdjęć różnych ludzi, którzy, czy instytucji, znaczy nie instytucji, NGO-sów, które dały nam te zdjęcia ze swoich czasów pomocy. W związku z tym ta mozaika opowiada w sposób metaforyczny o tym wszystkim, co można wyrazić w pewnie sporych liczbach, no ale tu jest potraktowana w sposób metaforyczny. Natomiast ta przestrzeń pierwsza, czyli jakby dedykowana właśnie tym emocjom 22 roku, jest skonfrontowana z dwoma następnymi. Czyli właśnie znajdują się w tej cichszej przestrzeni wejścia, strefy wejścia, w której, jak można łatwo zobaczyć, jest cytat z Żadana. Chcieliśmy innego powietrza, innej pamięci, nieobciążonej dymem wypalonych okien i osmalonego żelaza, pamięci bez tłuczonego szkła, który kruszy się pod zimowymi butami. To jest cytat z Żadana, z najnowszej jego książki Arabeski, która w sposób bardzo szczególny, i to też jest pewne powinowactwo z wystawą, którą ja zrobiłem, mianowicie ona mówi o wojnie, ale w sposób nie wprost. Bohaterem Arabesek są ludzie, a nie wojna. Bohaterami są ludzie, którzy są w kontekście wojny, ale to o nich tu chodzi. I w tej wystawie analogicznie. Tu chodzi o tych wszystkich z nas, którzy pomagali.
Jeszcze wejdę Ci w słowo, tutaj ta instalacja pod cytatem z Serhija Żadana, to są fotografie, które można było sobie brać?
Tak jest, tak jest. Tak, to jest tak pomysł, wdzięczny pomysł, zresztą na różne sposoby rozpatrywaliśmy tę możliwość partycypacji, bo skoro wystawa jest, urodziła się z partycypacji, no to jak przeprowadzić ten gest też w trakcie wystawy, i tu jest akurat dyrektor Budak wpadł na pomysł, że może po prostu byśmy drukowali kartki, które można sobie zabrać. Rzeczywiście można je sobie zabrać, one mają tekst wiodący, taki synopsis o tej wystawie, ale z drugiej strony pokazują niektóre obiekty, które znajdują się w wystawie, też te obiekty, które na wystawie się nie znajdują, czyli tu jest, możemy większy katalog tych obiektów zobaczyć, ale co najważniejsze, te i zdjęcia, bo mamy tutaj dwie kategorie zdjęć. Z jednej strony to są obiekty, które są darowane i zaświadczają o tych relacjach polsko-ukraińskich, ale z drugiej strony też są zdjęcia z Ukrainy. I tu ta analogia do Żadana. One nie pokazują wprost sytuacji wojennych, ale oczywiście są powidokiem czegoś takiego, bo mamy tutaj właśnie jest trasa do Swirża, gdzie pokazywaliśmy te nasze wzajemne relacje i instalacje, które pokazywałem w Swirzu. No a to wszędzie ta wojna istnieje. Oczywiście tam jesteśmy w okolicach Lwowa, jesteśmy tu bliżej, więc jest mniej, bardziej bezpiecznie, ale barykady, worki z piaskiem, które chronią zabytki oraz już dalej idąc, bardziej dramatyczne momenty, bo na przykład są zdjęcia z Buczy, ale co jest ważne, ta wystawa nie była zamawiana u artystów a priori prosząc o jakiś wyraz, tylko to, tak naprawdę to są wyłącznie rzeczy związane z tymi, którzy pomagali. Czyli jeśli widzimy tu zdjęcia, też i moje zresztą, ale innych fotografików, którzy przekazali nam te zdjęcia, to oni nie byli tam po to, żeby dokumentować stan wojny, tylko z pomocą, a zdjęcia były jakby poboczną ich działalnością, no, rejestracją stanu wojny. I teraz ta rejestracja stanu wojny w ogóle tu się zaczyna pojawiać z racji tego, że no pomoc i to, co się dzieje w Polsce, to jest jedno, ale drugie to jest taka konstatacja, że my trochę zapominamy, że tam cały czas za naszą wschodnią granicę trwa wojna.
Przed nami kolejna rocznica i jak się wydaje, nie, ten konflikt nie kończy się. Teraz nie wiem, czy zauważyłeś, ociągam się z tym wejściem na górę, bo w tej drugiej przestrzeni wystawy będziemy się musieli zmierzyć z czymś, co jest, nie wiem jakiego słowa użyć, ale mam wrażenie, że to, co jest na dole, ten entuzjazm, ta radość, ta zwyczajność, ta serdeczność, to były jakieś cuda, które jednak nie są normalne dla nas. Nie wiem, jak ty to oceniasz? Nie chodzi o ocenę, ale jak czujesz?
Od miesięcy, żeby nie powiedzieć od lat, z tym tematem się zmagam. To odwołuje na przykład się do czegoś, co jest teraz, pojawiało się jako dokument. Mianowicie Centrum Mieroszewskiego rok rocznie realizuje program, który bada nastroje społeczne w Polsce i Ukrainie i opinie o Polaków, o Ukraińcach, Ukraińcy o Ukrainie. I to jest pewien panorama współczesności. Która skądinąd trochę mi pomogła, bo robiąc tą wystawę byłem absolutnie przekonany, że ten żywioł zła, który się pojawił w internecie i tych klimatów antyukraińskich wprost, moderowany przez niektórych polityków, moderowany przez troli oczywiście i całe to wszystko, co się dzieje w internecie, że on jest przerażający, wprost, prawda? Natomiast te badania trochę ostudziły te moje emocje, no bo odnoszą się już do badań stricte naukowych, które mówią o normalnym cyklu osiadania emocji w rzeczywistości współpracy sąsiedzkiej. No to możemy sobie wyobrazić sąsiadów, którzy się wprowadzili, bo trzeba było ich ratować, są naszymi sąsiadami, ale i na początku im pomagają jak możemy, no ale po latach trzeba się dogadać, trzeba się dowiedzieć, jak chcemy żyć wspólnie, jak to robić, tak żeby obie grupy były kontente. W związku z tym to są procesy.
Inni, to są
procesy. Natomiast to, że my jesteśmy cały czas w matni tego, co się dzieje w internecie, czyli właśnie tego trollingu, tych botów oraz tego, jak manipuluje, i tego, jak manipuluje nami Rosja, to jest oczywiste. My dzisiaj zresztą po naszej rozmowie będę miał przyjemność uczestniczyć w rozmowie ze Szczerkiem, z Graczykiem, baroninami osobami oraz twórcami tej wystawy na temat, na ile naszą świadomość modeluje właśnie rosyjska propaganda, żeby nie powiedzieć, że celowa praca nad naszą recepcją świata dookolnego. W związku z tym o tym długo by można rozmawiać, w związku z tym to, co dla mnie było jeszcze parę miesięcy temu przerażające, czyli ta czerń i to, co się na górze zdarza, do tego się odnosi i trochę ja teraz mam takie poczucie lekkiego uspokojenia z racji tego, choćby na przykład, że wystarczy, że się zmieni jeden człowiek, no powiedzmy w mieście, prawda? Czyli mówię tutaj o biskupie Rysiu, który nagle wyzbierał 3 miliony złotych na pomoc Ukrainie. No to jest zmiana jakościowa. Kościół nieistniejący do tej pory w tym dialogu i nie bardzo w sposób, ja bym powiedział, taki publiczny, publicznej retoryce, nie odnoszący się do tego tragedii wojny, nagle stał się ważnym graczem. Więc no to są zmiany na plus, prawda? W związku z tym, no jak w życiu to jest flow, prawda? Raz jest gorzej, raz więcej. Natomiast my musimy nabrać świadomości tego, w jakim świecie żyjemy. To jest świat nieustającej zmiany, nieustających presji ze strony właśnie tego świata, które buduje w nas opinię. I musimy być czujni i sami budować sobie takiego rodzaju, bym powiedział, refleksji i wrażliwości, żeby nie popaść ani w przesadny dramatyzm, ani w nadmierną euforię, czego byliśmy świadkami w 2022 roku.
Tak, dobrze, to teraz uzbrojeni w badania naukowe, twój research i no, świadomość pewnych procesów społecznych, idziemy na górę, prowadź.
Zapraszam, tu idziemy wzdłuż, klatka schodowa, uwaga, jest historycznym elementem, w związku z tym nie jest łatwa. I wchodzimy w stan, w ciemność, która spowija ogromne zdjęcie powiększone tutaj na ścianie z lewej strony, które przedstawia zdjęcie z Buczy. Jedno z tych, które to bestialstwo wojny pokazało w sposób najbardziej dojmujący, można by powiedzieć.
Ale też przepraszam, wchodzę ci w słowo, bo Bucza to jest taki symbol rosyjskiego bestialstwa, ale też no, okazało się, że tam również stawiono opór i to miasto stało się symbolem moralnej siły Ukrainy. to miejsce się gwałtownie, szybko odbudowuje. I też pamiętajmy, że to była ta ofensywa w kierunku Kijowa, tam właściwie Kijów jest u bram, która miała tę wojnę załatwić w parę dni. No i właśnie się nie udało, więc kiedy patrzę na te straszne obrazy, wiem, że to miasto przetrwało.
Tak. No to buduje w nas ten, no, mimo tych tragedii, optymizm, że jednak moc w tym narodzie jest niezwykła. Ja to śledzę od paru lat i no, nawet ja zacząłem jeździć tam, zaproszony na festiwal Wiża. To jest festiwal, który robi, którą tworzą architekci Ukrainy w kontekście oczywiście już teraz odbudowy, wtedy to był standardowy festiwal dotyczący architektury po prostu. Wiża dlatego, że to jest w centrum, siedziba takiego SARP-u ichniejszego mieści się w centrum Lwowa. No ale już nieopodal, 42 km od Lwowa jest zamek Swisz, gdzie my pokazujemy sztukę. Jestem tam kuratorem od 22 roku i rok w rok pokazujemy ten dialog między polską a ukraińską kulturą i widzę moc. Widzę moc, no włącznie sobie, mówię, bo to można sobie różne rzeczy wyobrażać, ale co się widzi fizycznie będąc tam, no to jeśli ja widzę mosty, które się buduje, w parę tygodni się odbudowuje, no to to jest, sami wiemy, to jest zjawiskowe, prawda? Już nie będę się odnosił do naszej rzeczywistości, ale to jest zjawiskowe. W związku z tym ta moc jest, mało tego, wiecie, ja mam jeszcze jedną refleksję, która nas sprowadza jeszcze do historycznych czasów, czyli do tego Marka Rostworowskiego i czasu Solidarności, bo też ostatnim elementem w tej grze jest analogia, która przypomina, że lata 79, pamiętajmy, była wystawa Polaków Portret Własny, a 81 to był wybuch Solidarności. 10 milionów ludzi wyszło na ulicę i stworzyło związek zawodowy, który zmienił ten kraj. No więc to ja mam wrażenie, że teraz czuję ten potencjał i te emocje i tą państwową twórczość właśnie na Ukrainie, że oni po prostu budują ten kraj od nowa na zupełnie innych zasadach, chcą odbyć właśnie ten aspirację do tego, żeby być w Unii Europejskiej, że oni chcą się odciąć od tego, co Sowiecja proponowała im przez setki lat i wrócić do europejskich rubieży.
Tak, a rozmawiamy o tym w przestrzeni, która jednak pokazuje to, co w nas się zmieniło. Myślę, że my, jeśli też mądrze będziemy tą wiedzą zarządzać, to jakieś wnioski dobre mogą z tej wiedzy dla nas płynąć. Tutaj to nie jest prosta do opowiedzenia przestrzeń. Tak. Mocno postawiłeś też na środki filmowe. Nawet mnie, dziennikarce, która się zajmuje sztukami wizualnymi, nie jest łatwo o tej przestrzeni opowiadać.
Tak, to jak mówiłem, znowu ten klucz palimpsestu tutaj ma miejsce.
Tak. Warstwy, które się poruszają.
Tak, które nie dość, że się nawarstwiają, to się jeszcze poruszają. I tak rzeczywiście pierwsza to jest to, o czym mówiliśmy jeszcze przed chwilą, że cała przestrzeń jest ciemna i opanowana przez taką imersyjną projekcję, która na wszystkich miejscach, trochę na podłogach, na ścianach się pojawia. I to są dane dotyczące naszych relacji polsko-ukraińskich z internetu ściągnięte bez analizy właśnie takiej naukowej jak Mieroszewskiego, tylko takie, które każdy z nas może osiągnąć jednym kliknięciem, dwoma czy pięcioma pytaniami. I to jest przerażające, bo opowiada nam nagle, że ilość wiedzy, która możemy zdobyć, jest po pierwsze ogromna, ale po drugie jest moderowana. Moderowana niekoniecznie przez tych, którzy są rycerzami prawdy.
Czyli nie my to wybieramy.
Dokładnie. I tutaj algorytm nam daje do wiwatu, że tak powiem, bo oczywiście możemy sobie zbudować obraz świata kompletnie nieadekwatny do rzeczywistości. I te nawarstwienia, które tutaj dość opresyjnie się atakują nas, bo to jak zauważysz, jak stoimy w środku, to też jesteśmy opanowani przez te cyfry, dane i te teksty, które się jedno na drugie nawarstwiają i w zasadzie już nic nie mówią, bo one nic nie mówią.
Trudno, spodziewam się, że jest tu bardzo wiele ważnych informacji, nie jestem w stanie ich odczytać. Ale jest też taka tradycyjna gablotka, podejdziemy do niej, jakby szukając jakiejś jakiegoś spokoju i nadziei w tej przestrzeni. Rozumiem, że to tak właśnie było zaaranżowane.
Tak jest, bo to jest z kolei swego rodzaju taki rodzaj wejścia w te zbiory, prawda? Że to jest swego rodzaju sarkofag. Jak powiedziałeś, to mnie ujęło, co powiedziałeś, że gablotka, bo rzeczywiście ta wystawa zrobiona została naprawdę za bardzo skromne środki, w związku z tym, co ja sobie akurat jako zwolennik nowego europejskiego Bauhausu cenię, to znaczy, żeby reuse, żeby używać rzeczy, które już były, więc to są gabloty, które wynaleźliśmy w Mocaku i przystosowaliśmy do formy sarkofagu. Jak zauważysz, są w spękanym szkle, są jakby lewitują dziesiątki obiektów, które symbolicznie zaznaczają tego, jakie mamy zbiory. No bo to są z jednej strony monotypie, czy rysunki dzieci, które zamiast opowiadać o motylkach i ptaszkach opowiadają o bombach, jak w tej instalacji. Są oczywiście artefakty związane typowo z frontem, czyli zdobyczne elementy przywiezione i podarowane przez Ukraińców Polakom, którzy z pomocą tam przyjeżdżali. Są oczywiście rzeczone motanki.
Pas z nabojami, prawda?
Tak, 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 ale jest też mundur zdobyczny sowiecki tam na dole oraz ikona. Zresztą ta ikona i ta, która siedzi, jeszcze wisi na ścianie, jest ikoną wykonaną. Czyli to jest dar bardzo szczególny, bo to jest ikona, która została przez Ukraińców podarowana Agnieszce Szyluk w ramach pomocy w Kijowie, a ona pochodzi z czasów Majdanu, czyli dla nich bardzo symboliczny, w zasadzie moment narodzin wolności. W związku z tym są tu rzeczy rzeczywiście o niezwykłej wadze, nie tyle sentymentalnej, co i też historycznej.
Ta motanka, przed którą stoimy, bardzo mi się podoba, bo to jest takie nawiązanie do religii wudu.
Tak, 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 tak.
Jest motanka z twarzą. Tak, a motanki nie mają twarzy.
Tak, tak, mało tego, to jest zerwanie z tradycji motanki, bo to już jest laleczka, która ewidentnie wykorzystuje szpilkę. Co jest charakterystyczne
to
dla wudu.
Czego tak, tutaj tak, nie powinno
dokładnie,
być,
dokładnie.
To jest.
I jest przylepiona ta twarz Putina, rzecz jasna. Ale proszę sobie wyobrazić, bo każdy z tych elementów niesie sobie jakąś historię tych relacji. I to akurat jest motanka, którą wyprodukowała Żenia, która mieszkała u mnie w galerii. I ona nie wiedziała, jak sobie radzić z rzeczywistością. Na początku jest psychologiem i wykształconą kobietą, która przyjechała tu z dzieckiem. Ja dziecko zapisałem do szkoły na Podgórzu. Natomiast ona szukała jakiegoś wyjścia z tej sytuacji i zaczęła robić te motanki i zaczęła je sprzedawać w internecie. No i wszyscy się śmieją, że troszeczkę nie dała rady, to znaczy jakby to wudu nie zadziałało. W kontekście
zadziała.
Tego, mam nadzieję, że zadziała, natomiast zadziałała na jej rzecz, bo dzięki tej sprzedaży tego wudu ona założyła biznes w Krakowie i ma bardzo dobrze prosperujące miejsce.
A myślisz, że jeszcze można te motanki kupić? Kupiła do tego motanki.
Ja mogę ją poprosić, bo oczywiście się już tym nie zajmuję, to jest też terapia. To jest terapia, bo to był dramat. My bywaliśmy w zasadzie codziennie ze sobą i to były osoby, które znajdują się w obcym mieście. Nie mają żadnego kontekstu rodzinnego, nie wiem, jakiegoś przyjacielskiego. Nagle, co ze sobą robić, prawda? Także tutaj te elementy, ta jest po prostu dowodem po prostu walki z traumą.
Myślę, że w naszej rozmowie ciągle jest wiele nadziei. Powiedziałabym inaczej, nie dopuszczamy, że inne rozwiązanie, że brak nadziei jest możliwy. Ale stoimy przed lustrem, które właśnie trochę kwestionuje taki optymistyczny obraz świata. To jest też nawiązanie oczywiście do lustra na wystawie Marka Roztworowskiego, w którym się przeglądaliśmy. Twoje jest potłuczone.
Tam to było w całości, ale ja bym powiedział, mówisz optymizm, pesymizm. Ja nie lokuję tego w ten sposób. Znaczy, ja tam 20 lat temu zrobiłem wystawę Identity, na której jednym z kuratorów był Brytyjczyk, który zajmuje się socjologią współczesności i zwrócił mu uwagę, że tak naprawdę tożsamość to nie jest rzecz nabyta, tylko to jest coś, co my nieustannie nad czym pracujemy, bo to jest stan flow, jak już na dole powiedzieliśmy, jest przechodzenia z jednego stanu w drugi. Więc ja sobie wyobrażam, że można je na to rozbite lustro interpretować na różne sposoby. Oczywiście brak koherencji w nas samych, prawda? Bo zbliżmy się.
Można tutaj podjąć.
Ja trochę też nazywamy to trochę selfie, bo to jest, bo to kusi. Wszyscy zwiedzający robią sobie tu zdjęcia.
Zaraz poproszę cię, żebyś nam zrobił.
Zrobię z przyjemnością. Ale co to znaczy, prawda? Że my zaczynamy, to ma pobudzać refleksję. Gdzie my jesteśmy, prawda? Bo tu nie chodzi o to, że powiedzieć, o Jezu, jest wszystko roztłuczone, zniszczone, koniec, prawda? Nie. To niekoniecznie tak musi być. Oczywiście może być, ale tak naprawdę jak każda instalacja wielowątkowa, ja nie daję tutaj łatwych odpowiedzi. To raczej uzależniam od wrażliwości i tego, co każdy z nas sobie o tym pomyśli, niż wprost mówi właśnie lokowanie tego w takiej czy innej przestrzeni refleksji. W związku z tym, ja sam uważam, że jestem rozbitym lustrem, w związku z tym, i to od dawna, w związku z tym ja sobie z tym radzę jako rzecz, która jest dla mnie rzeczą normalną. Natomiast oczywiście zestawienie tego z zwykłym odbiciem i rozbitym lustrem może rodzić taką refleksję, jaką ty masz. Oczywiście.
No tak, tu właściwie pomyślałam też o tej już liczącej naukowo ponad 100 lat integracji cienia, która jest jakimś przejawem dojrzałości, myślę, że do której wszyscy dążymy, a inni, może nie wszyscy, są tacy, którzy nie dążą. Nie słuchają ruskich tronik.
Dokładnie. Pamiętajmy, że tu mamy też jeszcze w tle takie symboliczne odniesienie do lustra w naszym rozwoju człowieczym, prawda? Że dziecko, jak widzi siebie koherentne, spójne, prawda, to jest pewien moment w procesie wychowania, prawda? I mam wrażenie, że można by to odnieść, że ma to ciąg dalszy, prawda? Że skoro dziecko się widzi jako koherentną całość, to całe podniesie życie to jest tego poszukiwanie, czy tak rzeczywiście jest.
No i można to odnieść również do społeczeństwa, do zbiorowości ludzi czy dzieci. To teraz zdjęcie. Bardzo proszę. Przygotuj kamerę.
Ja jeszcze
kamerę.
Może przy okazji, jak przygotuję, opowiem jeszcze, bo stoimy tutaj na takim czerwonym, czarnym punkcie, który jakby jest szczególnie widoczny w tej przestrzeni galerii, bo tutaj jest przestrzeń, w której co jakiś czas nanosimy popiół i nie wiedząc o tym, ci, którzy weszli na wystawę, roznoszą go po całym mocaku, i zostawiając swoje ślady. A teraz ślad fotograficzny, pozwól. Jest selfie zrobione.
Ten projekt był rodzajem eksperymentu. To nie jest typowa wystawa z pracami, podpisami, instalacja. Ustaliliśmy, że to jest najlepsze słowo. Jakie były twoje oczekiwania, albo inaczej, już nie będę cię pytać może o oczekiwania. Jak twoja publiczność zareagowała na tę wystawę? Jaki feedback był tego projektu?
Powiem znakomity. Znaczy, być może dlatego, że...
Nie zawiodłeś.
Nie, w żadnym stopniu. Znaczy, mało tego, to jest oczywiście... Ja to nazywam part one, bo część pierwsza, bo uważam, że to jest początek pewnego procesu, bo przecież były też instytucje, był też państwo, więc my ten portret możemy rozszerzać jeszcze w nieskończoność, no ale jest doskonałym początkiem do tego, żeby właśnie o tej naszym relacjach po prostu spokojnie porozmawiać. Mało tego, tu mam bardzo dużo, miałem widzów z zagranicy, którzy byli zachwyceni, no bo oczywiście nic na ten temat nie wiedzą. No więc to jest kolejny element w grze, że my jesteśmy w tych bańkach,
po prostu.
No tu jak wiemy, na dole jest, jednym z wspomnień jest szefowa Fundacji Ksenii, czyli Agnieszka Tombińska, jej mąż ambasador w Berlinie. No zasugerował, że powinniśmy zrobić z tego wystawę, która będzie jeździć po ambasadach i opowiadać o tym czasie. Bo rzeczywiście to jest w tym tempie zmian, te dość jednak symbolicznie fantastyczne elementy gdzieś tam umykają, a myślę, że warte są pamięci. I stąd ten pomysł. Mało tego, ta wystawa pojedzie oczywiście w nieco innym formie, ale pojedzie do Zamku Swirsz. Teraz w maju będzie otwarcie kolejnego etapu. No i mamy nadzieję z MSZ-em na przeprowadzenie procesu, który by pozwolił na, no oczywiście w innej skali, ale na przejazd takiego świadectwa po świecie.
A ten głos, to brzmienie? muzyka współczesna.
Tak, bo to jest koncert, który myśmy zrobili w zeszłym roku z Free Improvisation Free Ukraine, która miała miejsce na plenerze pod Wawelem z całą plejadą fantastycznych artystów, ale mielcy był tam Gralak, był Jorgos Kolias, cała grupa fantastycznych twórców, ale co ważne, intro, który słyszymy tutaj, to jest śpiew dziewczyny, która mi podarowała to nagranie, które ona chodziła po Kijowie pustym w trakcie nalotu i śpiewała do alarmu. Czyli ten jej śpiew dialoguje z alarmem przeciwbombowym. No, sam sobie dramatyczna, kontekst oczywiście dramatyczny, natomiast no, zostało to powierzone i jakby na ten element stał się zarzewiem tego koncertu, który był koncertem muzyki intuitywnej, jak to zwykle formacja haiku ma w swoim zwyczaju.
No i co jeszcze? Dobrze, że kilka dni jeszcze będzie ta wystawa.
Zapraszamy do 15 lutego będzie finisarz. Zapraszamy również, będą wszyscy partycypanci, którzy w tym brali udział. Także zapraszam też wszystkich Krakowian, którzy będą mieli okazję się jeszcze z nami spotkać. Zapraszam.